Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Dlaczego część polityków opozycji powtarzała kłamstwo dotyczące obecności rtęci w Odrze i kłamstwo dotyczące rzekomego zatrucia rtęcią ryb w tej rzece?
Część opozycji powtarzała te argumenty po to, żeby wywołać sensację z tego powodu, że niestety, ale żyjemy w czasach, w których sensacja czy fake news, mówiąc inaczej, dezinformacja, stosując język na przykład z tej dyskusji o propagandzie rosyjskiej, sprzedaje się lepiej niż prawda. Poza tym każda sprawa, każda debata, każdy spór w Polsce niestety ulega polityzacji. To znaczy, że przeradza się w pewnego rodzaju tę wojnę właściwie w tym obozie postsolidarnościowym, który w tej chwili przybrał niestety, ale gigantyczne rozmiary od wielu lat i wciąż trwa. I wciąż trwa, mimo że pokolenia mijają, dalej żyjemy w pewnego rodzaju ostrym sporze i wielkiej polaryzacji. Ktoś powie, że to nie tylko specyfika polska. Zgadza się, bowiem w Stanach Zjednoczonych widzimy też wielką polaryzację w polityce. Gun rights, czyli sprawa podejścia do broni, aborcji, w tej chwili ustawy podpisanej o redukcji inflacji, bo wiem, chodzi też o pewne poglądy światopoglądowe dotyczące konserwatywnych wartości, czy też modelu gospodarczego, prawda, czy takiego opartego bardziej na polityce socjalnej, trochę jak w Polsce, prawda, to co proponuje obóz Zjednoczonej Prawicy, czy podejścia bardziej takiego kapitalistycznego, które nie bierze pod uwagę, nie wiem, redukcji cen i negocjowania cen przez Medicare odnośnie lekarstw, prawda, tam też jest taka polityzacja różnych kwestii i tam też jest polaryzacja. Natomiast w Polsce no jest to specyficzne, ponieważ na przykład dobrym dowodem na specyfikę sytuacji jest to, że to wylało się też poza granicę. Dlatego, że w moim przekonaniu na przykład inny spór o wymiar sprawiedliwości w Polsce jest też upolityczniony i wylał się poza granicę, dlatego, że w pewnym sensie partnerem w tym sporze została Bruksela i urzędnicy, prawda, którzy są powiązani z jakoś ze środowiskami polskimi. Dlatego co się dziwimy, że rtęć stała się również upolityczniona.
Ale ten spór, o którym pan mówi, spór prawny, który wylał się poza granicę, jakby no on nie wpływa na to, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica traci w sondażach. No nie ma takiej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość ma 15% czy 10%, a Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska więcej poparcia. A czy to tutaj w tym przypadku rtęci będą jakieś korzyści polityczne, sondażowe dla Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej? Bo chyba część wyborców również Koalicji Obywatelskiej może być zmęczona takimi, można powiedzieć, pewnymi, można powiedzieć, kłamstwami czy mijaniem się z prawdą liderów. No bo wczoraj pani marszałek województwa lubuskiego przyznała, no, że jednak coś z tą rtęcią było nie tak i z tymi zagrożeniami potencjalnymi.
Panie redaktorze, już wiele było kwestii, które miały uderzyć i zniszczyć, prawda, tutaj obóz Zjednoczonej Prawicy. I widzimy, chociażby czytając gazety, które popierają opozycję, że wciąż prowadzi PiS, chociażby jeśli chodzi o ostatni sondaż Kantara. Oczywiście zmniejsza się ta różnica. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wieloma kwestiami, które może uderzyć w obóz rządzący, bo chodzą, jeszcze dochodzi do sprawy spowolnienie pewne gospodarcze w tym drugim kwartale, inflacja, kwestia drożyzny, sprawa zamieszania wokół paliwa, prawda, wokół energii, drogiej energii, jak również, nie wiem, braku węgla, sprawa, mamy wiele kwestii, prawda, wojny w Ukrainie i gości z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że opozycja już kilka wyborów przegrała i że nie przedstawia chyba pewnego rodzaju wizji dla kraju, czyli programu, który byłby dla wyborców po prostu atrakcyjny, który byłby być może konkurencyjny w stosunku do tego, co przedstawia Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Opozycja, Zjednoczona Prawica. I z tego powodu widzimy, że jak gdyby obóz zjednoczony wciąż trwa pomimo rozmaitych spraw, takich jak chociażby koronawirus. Dlaczego? Dlatego, że po prostu brak jest tej pewnej chyba wiarygodności po stronie opozycji, że będzie lepszą politykę społeczną prowadziła, na przykład nawet Zjednoczona Lewica. Okazało się bowiem, że być może lider Zjednoczonej Prawicy, prawda, z PZPR-u, w dodatku jeszcze z formacji, która w 2005 roku straciła władzę, tracąc z 40% do 20%, mówię tutaj o wtedy jeszcze tej, prawda, starej Lewicy, jest po prostu niewiarygodna. Jako Lewica, jako coś, co będzie pomagało, prawda, ludziom mniej uboższym, prawda, dlatego że tą lewicowość przejęła właściwie Prawo i Sprawiedliwość, pewną ludowość, lewicowość, niektórzy mówią również pewien populizm, no ale ten populizm był nieodłączną częścią polityki od czasów braci Grachów, którzy chcieli dokonać reformy, prawda, i dokonywali w Rzymie rolnej i innych, prawda, ponieważ to jest pewnego rodzaju część tej polityki. Natomiast widać wyraźnie, że no, opozycja nie na tyle przekonała wyborców, nie przedstawiła tak naprawdę konkretnych rozwiązań, poza tym, że często przelicytowuje po prostu PiS. Czyli ktoś sobie myśli, to lepiej będę głosował, nawet jak tam są pewnego rodzaju niedoskonałości, prawda, czy problemy, które denerwują mnie, lepiej na oryginał zagłosuję, niż na kogoś, prawda, kto przelicytowuje, że da więcej pieniędzy w stylu 500+, czy na przykład czterodniowy dzień pracy mi zrobi, lepiej na oryginał jednak tego PiSu, niż będę wierzył, prawda, w gruszki na wierzbie, a potem na 4-5 lat po prostu będę z problemem. I tu chyba jest ten pewien sukces PiSu. Natomiast jest racja, że jeśli chodzi o Odrę, to pojawiają się argumenty krytyków, że tu widzimy pewien polski imposybilizm czy niedasizm, prawda, że nie wiadomo, kto zrobił, co się wydarzyło. Oto było oskarżane poprzednie rządy. No między innymi Prawo i Sprawiedliwość dlatego tak dobrze sobie radziło, ponieważ była pewnego rodzaju sprawczość, skuteczność. Pomimo tego całego, prawda, modelu, paradygmatu polityki Karla Schmidta sprzed 100 lat, ten, który mówił, prawda, o tym, że musi być ten konflikt, podział na my i oni, bo inaczej polityki nie ma. Natomiast w PiSie widać było, że pewną sprawczość. Była mowa o przekonaniu Mierzei Wiślanej, nie czekaliśmy na naturę, aż przekoczy, tylko powstało to wszystko. Szybko dokończony został terminal LNG. Teraz w Szczecinie pogłębiane jest dojście, prawda, żeby budować i budowa jest w Świnoujściu, czy będzie tutaj awansowana, jeśli chodzi o kontener przeładunkowy, prawda, żeby być konkurencyjnym w stosunku do Hamburga, czy Rostocku, prawda, czy Mukran Sassnitz i innych portów niemieckich. Inne rzeczy, kupujemy broń, prawda, choć już mówią, że po co kupujemy te jakby koreańskie kraby, sami powinniśmy więcej produkować naszych krabów. To nie jest tak prosto. Przynajmniej się coś dzieje. Czołgi, F-35 i tak dalej. I to jest ta sprawczość. Natomiast rzeczywiście ta sprawa nie tyle rtęci, co w ogóle tajemnicy wokół Odry, prawda? I tajemniczej rtęci, bo ona kiedyś w dawnych czasach uchodziła za magiczną w ogóle substancję, za magiczny pierwiastek. Ta magiczna sprawa rzeczywiście mogła i pewnie w jakiś sposób uderzy w obecny rząd, ponieważ no pojawiło się to, że znowuż nikt nic nie wie, o co chodzi.
Kiedy w notowaniach będzie można to zauważyć, bo pan wspomniał o notowaniu, o sondażu Kantara, tam to jest sondaż dla gazet, jednej z gazet opozycyjnych. Tam Prawo i Sprawiedliwość ma 30%, tam jest delikatny wzrost, spadek jest, zdaje się, w notowaniu Koalicji Obywatelskiej. To kiedy możemy zauważyć spadek w sondażach, jeśli zauważymy w ogóle po tej sprawie Odry? No to jest katastrofa, która, można powiedzieć, no katastrofy takie ekologiczne są często nieprzewidywalne.
No właśnie powinniśmy zobaczyć właściwie w tym sondażu, prawda, to jest tam 4% różnicy, prawda, 30 do 26%, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, ale w poprzednim to Koalicja Obywatelska prowadziła. Powołujemy
też
się tutaj na sondaż.
Sondaż
opozycja, wiadomo, że, że sondaże się zamawia. To powinno być już widoczne. Powinno być już widoczne, dlatego że to właśnie na emocje gra ludzi zaraz po wydarzeniu dane wydarzenie. Proszę zauważyć, jak spadło Joe Bidenowi poparcie dokładnie rok temu, jak wycofał oddziały z Afganistanu. Dzisiaj jak gdyby ludzie zapomnieli o tamtej sprawie, już oceniają jego przez pryzmat po prostu drożyzny, inflacji, że muszą za diesel, prawda, i benzynę płacić tam 6 groszy, 11 groszy, 4 złote w przeliczeniu na Polskę, 6 złote, 11, 4 złote, 80. I już jak gdyby poprawiły się też te notowanie Joe Bidena, ponieważ przyjął jakieś tam ustawy i ponieważ sytuacja się, powiedzmy, w jakimś obszarze poprawia. Zatem tutaj pamiętajmy, że wyborcy mają krótką pamięć, jeśli chodzi o pewne kwestie, i tutaj powinniśmy już widzieć. Natomiast zobaczymy, jak sprawa Odry się zakończy. Dlatego, że wtedy będzie można dopiero zbadać i zmierzyć ocenę tak naprawdę ludzi w Polsce, jakości, prawda, i sprawczości działania partii rządzącej. Zatem już powinno to być widoczne. Skoro nie jest widoczne, poczekajmy, aż sprawa się zakończy. Natomiast widzimy, że w takiej kwestii, chociażby nawet jak reparacje, to jednak wojenne, ostatni też sondaż, można powiedzieć sprzed kilku dni, pokazuje, że większość, no nie gigantyczna, ale większość Polaków chce na przykład, żeby były tam jakieś te reparacje i żeby te kwestie po prostu uregulować, a jednocześnie nie chce na przykład, żeby robić z tego jakąś tam aferę, upolitycznić to, prawda, gdzieś w Unii Europejskiej i na wojnę iść, bo o te reparacje 1 września, prawda, kiedy ten projekt czy raport będzie upubliczniony, ale chce reparacje. Czyli widzimy, że nawet w takiej kwestii, która dawno temu była i dzieli Polaków, widzimy tutaj, że wciąż obóz rządzący ma większe poparcie, a pamiętajmy, że partia wygrywa, która ma trochę więcej głosów niż opozycja, prawda? Natomiast oczywiście pytanie jeszcze jest o zdolność koalicyjną wynikającą z naszej ordynacji Donta, ale to już jest jak gdyby oddzielna sprawa.
Oczywiście, to jeszcze o sondażu, o badaniach. Tutaj kwestia była taka poruszona w jednym z sondaży. Czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okazał się porażką? 47% badanych stwierdza, że tak, 27% nie ma zdania. 26% respondentów mówi, że były premier może mówić o sukcesie. Tutaj Donald Tusk podchwycił tą narrację związaną z rtęcią, powiedział: PiS jest jak rtęć. Czy to może mieć wpływ, takie wypowiedzi, na dalsze, nie wiem, chyba problemy z Donaldem Tuskiem, bo chyba część polityków Platformy Obywatelskiej twierdzi już i mówi to czasami dosyć głośno, że Donald Tusk to obciążenie.
Ależ gdyby miał być efekt Donalda Tuska, to byłoby to już dawno widoczne i byłby ten efekt, mam na myśli oczywiście, pozytywny. Donald Tusk jest trochę, tak mówiąc potocznie, odgrzewanym kotletem. Pytanie, czy nie było młodego, zdolnego i charyzmatycznego przywódcę, żeby po prostu odciąć pewnego rodzaju problemy, które można łatwo przypominać, chociażby jak mówi się w takich skrótach, prawda, że zabrał pieniądze ludziom z tych ubezpieczeń, prawda, że zlikwidował OFE, 150, dobrze, jeśli pamiętam, 2 miliardy, prawda, złotych, to, że był unurzony w taką i w taką aferę, to zrobił jeszcze coś i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pytanie, czy to był dobry ruch? W moim przekonaniu to był pewnego rodzaju błąd. Zresztą opozycja popełniła kilka błędów, cofając się. W 2010 mianowała na kandydata na prezydenta pana Komorowskiego zamiast na przykład Radka Sikorskiego, który by w 2015 nigdy nie przegrał wyborów, nie oddał władzy. Historia by zupełnie, proszę zauważyć, inaczej wyglądała, bo 2020 pewnie by rządził. Również być może Rafał Trzaskowski, ja mówiłem, że to błąd, żeby startował i wchodził w Warszawę po pani Gronkiewicz-Waltz, gdzie same afery i gdzie sobie słabo radził. Pamiętamy te różne sprawy i być może w ten czas byłby lepszym kandydatem w 2020, nieobciążonym, prawda, Warszawą, trudniejszym do atakowania i by być może wygrał te wybory, a brakowało mu niewiele przeciwko teraz obecnemu panu prezydentowi Dudzie. Zatem w ogóle opozycja nie myśli strategicznie, nie mówiąc już to, że wciąż nie ma programu, prawda, który pokaże pewną wizję Porkiski, nie wiem, kwantowej, opartej na sztucznej inteligencji, opartej na nowoczesnych technologiach, nie wiem, fuzji termojądrowej. Jakąś nowoczesną wizję trzeba przedstawić, że wyślą człowieka na Księżyc, prawda, i bezpiecznie go sprowadzą, jak Kennedy w 61 roku i wysłał to. To musi być wizja, musi być przełom, a nie takie przelicytowanie, że my więcej damy 500+, zrobimy 600+, bo jest inflacja. Trochę Donald Tusk jest jak Trump dla Amerykanów w tej polityce amerykańskiej, że jest znany, jest i tak dalej, ale pytanie wciąż jest, czy jest obciążeniem, czy raczej jest aktywem i pomaga. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Tak samo jest trochę z Donaldem Tuskiem w polskiej polityce.
Króciutko jeszcze. Polska nadal nie otrzymuje z Unii Europejskiej wsparcia za przyjmowanie uchodźców. Komisja Europejska wstrzymuje należne Polsce fundusze. Chodzi o KPO. Tymczasem niemiecka gazeta Die Welt pisze, że Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek. To wyzwanie dla Brukseli. Też publicyści niemieccy piszą o tym, że na Zachodzie słuchany jest jedynie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński z kolei zapowiada koniec pobłażania dla Brukseli. Czy Polska prowadzi dobrą politykę, jeśli chodzi o relacje z Komisją Europejską, z Unią Europejską, czy nie?
Proszę zauważyć, że różne też gazety piszą już, jak popatrzymy na przyszłość niemieckie, prawda? To nie jest tylko tak, nie wiem, że jakieś Ruperta Murdocha w Stanach, prawda, New York Post napisał i jakiś tam Wall Street Journal, prawda, które są konserwatywne, różne gazety. I Polska, mowa tam też jest o tym, że Polska nową rolę obejmie w Unii Europejskiej na pewno, prawda, obok Francji i Niemiec. W tej chwili moim zdaniem już jest ta nowa rola przypisana Polsce. Będziemy w tej grupie, prawda, można powiedzieć jednak wizję budującą Unii Europejskiej. Krótko odpowiadając, to jest dalej upolityczniona sprawa tych pieniędzy KPO, te milestone, prawda, czyli kamienie milowe się mnożą i nie jest dla żadnego, obojętnie kto rządzi kraju, akceptowalne to, co 9 czerwca mówiła w czasie debaty parlamentarnej, gdzie parlament zaatakował, że 1 czerwca zaakceptowała Ursula von der Leyen kwestię tego akceptacji właśnie KPO, że nie powinna tego jednak uwalniać tych pieniędzy i ona wtedy padły tam słowa, że ma być zasada tutaj na Warszawę wymuszona, żeby one judge question status of another judge, żeby jeden sędzia w Polsce mógł kwestionować status prawny drugiego sędziego bez narażania się na pewien
czegoś takiego nie może być.
Wyobraża sobie pan redaktor, Niemcy czy Stany Zjednoczone, żeby akceptowały sytuację, gdzie jeden sędzia będzie mówił, o ty jesteś PiS-sior, a ty jesteś z Platformy, a ty jesteś od Trumpa, a ty jesteś od Bidena. Przecież tak samo Dania, Austria, poważne kraje śmieją się. I bardzo dobrze, że rząd polski, niezależnie kto rządzi, nie akceptuje takiej zasady, która anarchizuje nam XVIII wiek nam przypomina.
Ostatnia kwestia. Gdański magistrat zwolnił dyscyplinarnie urzędnika z gdańskiej spółki komunalnej, od którego biznesowego wspólnika wypożyczono za blisko 150 tysięcy złotych stado owiec. Czy pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz pana zdaniem kontroluje to, co się dzieje w podległych jej spółkach i w mieście?
Musiałbym przyjrzeć się bliżej polityce, prawda, tutaj pani prezydent. Natomiast no każdy popełnia błędy, no ale tego typu rzeczy są z punktu widzenia wyborcy, czy z punktu widzenia też pewnego rodzaju logiki, prawda, zdrowego rozsądku, kierowania się regionalną czy lokalną racją stanu nieakceptowalne.
I tutaj postawimy kropkę, będziemy dalej się przyglądać temu, co się dzieje z gdańskimi owcami. Dziękuję bardzo za rozmowę.